Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Temat ekologii osoby podjął Benedykt XVI na spotkaniu z nowym ambasadorem Irlandii. Siostrom klaryską papież przypomniał, że świat wciąż potrzebuje ich złożonych rąk. Papieskie aktualności rozpoczną nasz sobotni magazyn. Nadamy też obszerną relację z międzynarodowej konferencji z cyklu Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Na zakończenie zaprezentujemy najnowszy numer Przeglądu Powszechnego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut. Kościół służy całemu społeczeństwu, ukazując podstawy moralności i otwierając umysły na prawdę, podkreślił papież, przyjmując nowego ambasadora Irlandii przy Stolicy Apostolskiej. Noel Fahy złożył listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI nawiązał do faktu, że chrześcijaństwo już od ponad 16 wieków kształtuje tożsamość Irlandczyków. Stanowi samo serce irlandzkiej cywilizacji i nadal pozostaje zaczynem w życiu narodu. Wiara chrześcijańska nie straciła nic ze swego znaczenia dla współczesnego społeczeństwa, gdyż dotyka największej głębi człowieka i daje poczucie sensu istnienia w świecie. Irlandia cieszy się w ostatnich latach bezprecedensowym rozwojem gospodarczym, ale w ślad za dobrobytem pojawił się tam też sekularyzm. Na tym tle pożyteczne jest podjęcie w tym kraju strukturalnego dialogu między Kościołem a rządem.
Pochwalając tę inicjatywę, papież zwrócił uwagę, że wkład religii w demokratyczne społeczeństwo jest istotny i nie można jej spychać do sfery prywatnej. Jednostki i społeczeństwo muszą odkryć na nowo zasady etyczne, uznać ograniczenia ludzkiego rozumu i zrozumieć, że uzupełnia się on wzajemnie z wiarą. Kościół, głosząc prawdę objawioną, służy wszystkim ludziom. Jego wkład w społeczeństwo nie oznacza bynajmniej nietolerancji ani uzurpowania sobie roli państwa, wskazał Benedykt XVI. Kiedy bowiem miejsce prawdy zajmuje relatywizm, kategorie dobra i zła, tego co prawe i co niegodziwe, zastępowane są pragmatycznym kalkulowaniem zysków i strat.
Ojciec Święty wyraził uznanie dla rządu Irlandii za jego zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu północnoirlandzkiego. Wzrasta obecnie nadzieja na trwały owoc procesu pokojowego. Papież wspomniał też wysiłki irlandzkiego rządu wkładane w ochronę środowiska. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę ekologii osoby ludzkiej. Takie wielkie i żywotne tematy moralne jak pokój, niestosowanie przemocy, sprawiedliwość czy ochrona stworzenia same z siebie nie nadają godności człowiekowi. Jego zasadniczy wymiar etyczny wypływa z udzielonej mu przez Boga wrodzonej godności życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Boże dzieło stworzenia należy rozumieć jako całość. Niestety nieraz zwraca się dziś za mało uwagi na cud ludzkiego życia poczętego w łonie, zauważył Benedykt XVI.
Nowy ambasador Irlandii przy Stolicy Apostolskiej Noel Fahy ma 60 lat, z czego 37 pracuje w dyplomacji. Ostatnio był ambasadorem w Niemczech, a następnie w USA.
W ciszy klauzury zakonnice kontemplacyjne pełnią cenną służbę Kościołowi, stwierdził Benedykt XVI, przyjmując w Castel Gandolfo klaryski z pobliskiego klasztoru w Albano. Podkreślił bliskie związki z papieżem tego klasztoru, sąsiadującego z jego letnią rezydencją. Przypomniał, że z klaryskami z Albano spotykali się nieraz jego poprzednicy. Wskazywali im wartość ich kontemplacyjnego świadectwa. Jan Paweł II odwiedził ich klasztor i odprawił tam mszę świętą. Mówił im wówczas, że patrzy z ufnością na ich ręce złożone do modlitwy.
Ecco dunque, care sorelle.
Oto więc, drogie siostry, to, czego papież od was oczekuje. Byście były pochodniami płonącymi miłością, złożonymi rękami czuwającymi w nieustannej modlitwie, całkowicie oderwane od świata, by wspierać posługę tego, którego Chrystus powołał do kierowania jego Kościołem. W opinii publicznej nie zawsze znajduje echo bezgłośne zaangażowanie tych, którzy tak jak wy starają się z prostotą i radością wprowadzać w życie Ewangelię. Bądźcie jednak pewne, że wkład, jaki wnosicie w apostolskie i misyjne dzieło Kościoła w świecie, jest naprawdę nadzwyczajny. A Bóg będzie was nadal błogosławił darem licznych powołań, tak jak czynił dotychczas.
Jutro kardynał José Saraiva Martins przewodniczyć będzie z upoważnienia papieża beatyfikacji francuskiej klaryski Marii Celiny od ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dokona tego aktu w katedrze w Bordeaux, gdzie 115 lat temu przyszła błogosławiona przyjęła sakrament bierzmowania.
Jean-Germaine Caston urodziła się w roku 1878 w wiosce Nojal w regionie Akwitania na południowym zachodzie Francji. Pochodziła z niezamożnej rodziny. Od czwartego roku życia miała sparaliżowaną nogę po przejściu choroby Hajnego Medina. Mimo cierpień odznaczała się radosną postawą. Brała czynny udział w życiu parafii. Od najmłodszych lat ofiarnie pomagała rodzicom i rodzeństwu w zdobywaniu środków do życia. W intencji rodziny ofiarowała życie Bogu. Krótko potem jej ojciec otrzymał skromną pracę w Bordeaux i tam przeniósł się z całą rodziną. Dziewczynka miała wtedy 12 lat. Dwa lata później straciła matkę. Zmarło jej też troje rodzeństwa. Opiekowała się dwiema młodszymi siostrami.
Jean-Germaine pragnęła zostać zakonnicą, ale w klasztorach, do których się zgłaszała, odmawiano jej przyjęcia z powodu kalectwa. Wreszcie, gdy miała 18 lat, przyjęły ją klaryski w Bordeaux. Po 5 miesiącach postulatu rozpoczęła nowicjat, przyjmując imię Marii Celiny od ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce zapadła na gruźlicę. Znosiła chorobę, dając świadectwo głębokiej wiary i miłości bliźniego. Uwidoczniło to jej duchową dojrzałość. Za dyspensą arcybiskupa Bordeaux skrócono jej nowicjat do 4 miesięcy i pozwolono złożyć śluby zakonne. Zmarła 2 miesiące później, 30 maja 1897 roku.
O aktualności przesłania przyszłej błogosławionej mówi ojciec Gianni Califano, wicepostulator generalny zakonu braci mniejszych.
Siostra Maria Celina przeżywała w zakonie i bardziej jeszcze w swojej rodzinie małą drogę świętości. Przypomina to duchowość świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, jej współczesnej, starszej od niej o 5 lat, a zmarłej w tym samym roku co ona. Sądzę, że jej ludzka i duchowa droga ma nieprzemijający urok. Zachęca, by odrzucać wszelkie fałszywe kryteria oceny, jakie proponuje świat, i całkowicie zaufać planowi Bożemu. Mała klaryska z Bordeaux daje z mocą świadectwo, że Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co wzgardzone, by to, co jest, unicestwić, tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.
Czy odwołanie do chrześcijaństwa w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej narusza zasadę wolności religijnej? Jaka przyszłość czeka zlaicyzowaną Europę? Czy wspólnota polityczno-ekonomiczna musi być oparta na wartościach duchowych? Takie pytania zadawali sobie w Krakowie uczestnicy 7. Międzynarodowej Konferencji z cyklu Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej. W tym roku dwudniowe obrady odbywały się pod hasłem Od traktatów rzymskich do traktatu konstytucyjnego. W spotkaniu wziął udział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone, który wygłosił wykład inauguracyjny w 2. dniu sesji i przewodniczył uroczystej mszy dla uczestników konferencji.
W homilii skierowanej do uczestników konferencji kardynał Tarcisio Bertone podkreślał, że atakowanie Kościoła i wyśmiewanie go w gazetach, w debatach politycznych i w życiu publicznym stało się nierzadko kluczem medialnego sukcesu. Kontestowanie chrześcijańskiego dziedzictwa jest często stosowanym wybiegiem, by odwrócić uwagę opinii publicznej od złożonych problemów, które wymagałyby odpowiedzialnych, odważnych rozwiązań. Tymczasem chrześcijaństwo jest synonimem rozwoju i wzrostu. Historia potwierdza, że Europa potrafiła dać z siebie to, co najlepsze, i rozwinęła cywilizację postępu na całym świecie tylko dlatego, że pozostawała trwale zakorzeniona w wartościach wziętych z wiary chrześcijańskiej. È rimasta saldamente ancorata ai valori mutuati dalla fede cristiana. Watykański hierarcha przedstawił wskazówki dla tych, którzy, jak to określił, są na pierwszej linii europejskich prac konstrukcyjnych. Inspirowane chrześcijaństwem myślenie leżało u pierwotnych podstaw Europy. To był sposób myślenia głównych ojców wspólnoty europejskiej, powiedział prezydent Lech Kaczyński, który otworzył tegoroczną konferencję. Jego zdaniem chrześcijaństwo ma do odegrania istotną rolę dla przyszłości kontynentu.
No a jeżeli Europa wywodzi się w pierwszym rzędzie myślenia chrześcijańsko-demokratycznego, to jest związek z Kościołem, wydaje się niejako oczywisty.
Zdaniem polskiego prezydenta laicyzacja zachodniej Europy odegrała podstawową rolę w sporze o pewne elementy traktatu europejskiego. W sporze, jak dodał, niezrozumiałym, bo dotyczącym oczywistych faktów.
Jeżeli chcemy poszukiwać wspólnych korzeni, wspólnej aksjologii europejskiej, jeżeli odwracamy się w kierunku trwającej już od 2500 lat historii naszego kontynentu, liczę to od czasów greckich, to blisko 2000 lat chrześcijaństwo odgrywa w nim olbrzymią, kluczową rolę.
Kaczyński podkreślił, że państwo polskie nie chciało niczego więcej, jak tylko stwierdzenia tego oczywistego faktu.
Odwołanie się do chrześcijaństwa było się prostym odwołaniem do oczywistych faktów, których żadną miarą się nie da podważyć.
Swoje uznanie dla postawy polskiego rządu wyraził kardynał Tarcisio Bertone. Jego zdaniem religii nie można spychać do sfery prywatnej, ale musi ona pełnić swą ważną rolę w społeczeństwie. Wyjaśnił on, że taki cel mają liczne wystąpienia Kościoła w obronie ludzkiego życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci, czy też promowanie rodziny opartej na nierozerwalnym małżeństwie między mężczyzną i kobietą.
Le continue violazioni perpetrate contro tali valori rendono estremamente attuale.
Stałe pogwałcanie tych wartości sprawia, że niezwykle aktualna, obowiązująca i konieczna staje się misja Kościoła, który często wezwany jest do tego, by pełnić funkcję zastępczą w odniesieniu do instytucji publicznych. Kościół katolicki interweniuje, stając się głosem tych, którzy nie chcą ulegać zwodniczym pokusom relatywizmu etycznego i praktycznego, materialistycznego ateizmu, który uważa człowieka za absolutnego twórcę swego przeznaczenia. Wśród priorytetów Kościoła we współczesnej Europie kardynał wymienił obronę godności osoby ludzkiej i wartości, które są nienaruszalne.
Quando ciò si verificasse, un cristiano impegnato in politica.
Gdyby do tego doszło, chrześcijanin zaangażowany w politykę, czy ktokolwiek, kto stawia ludzką godność w centrum swojej działalności politycznej i społecznej, jest zobowiązany nie popierać kroków szkodliwych dla ludzkiej godności, by nie były stawiane faktycznie ponad nią. W systemie demokratycznym respektowanie stanowisk odmiennych jest słuszne, jednak przyjmowanie za własne i popieranie wyborów i decyzji nie dających się pogodzić z ludzką naturą jest oznaką słabości i antyświadectwem względem samej godności osoby. Prezydent Fundacji imienia Roberta Schumana w Luksemburgu, Jacques Santer, uważa, że nie da się budować nowej Europy opartej na poszanowaniu godności osoby ludzkiej bez dialogu i pojednania. Do najważniejszych wyzwań stojących przed Europą należy przezwyciężenie podziałów. Dziś chodzi o pojednanie demokratyczne między instytucjami a obywatelami, pojednanie gospodarcze z uwzględnieniem zasady solidarności z ubogimi oraz o umacnianie tożsamości i pluralizmu. Chrześcijanie mogą z katolickiej nauki społecznej wyprowadzać kryteria, na których zostaną oparte zasady nowej Europy. Metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz stwierdził, że chrześcijanie nie mogą się uchylać od odpowiedzialności za wspólną przyszłość kontynentu, przypominając obywatelom Unii Europejskiej o wartościach powszechnych ukształtowanych z udziałem chrześcijaństwa.
Dziś Europa potrzebuje duszy. Kościół, wspierając proces integracji, nie ogranicza się jedynie do wskazywania przyczyn i przejawów kryzysu, jaki dotyka współczesne społeczeństwa, ale nieustannie przypomina, że powrót do chrześcijańskich źródeł cywilizacji i kultury europejskiej musi odbywać się poprzez odwołanie do systemu powszechnie akceptowanych wartości i norm, zasad i praktyki życia społecznego.
Jak podsumował pomysłodawca i organizator konferencji, biskup Tadeusz Pieronek, wartości chrześcijańskie stały u źródeł wspólnoty europejskiej. Zaprzeczanie temu faktowi i odrzucanie duchowego dziedzictwa Europy skazuje ją na zagładę.
Ja myślę, że to odwracanie się od chrześcijaństwa, które jest skutkiem jakichś cywilizacyjnych zakrętów, no musi się skończyć, bo inaczej skończy się Europa. Nie ma szans żadnych dla Europy bez chrześcijaństwa. Każdy musi to zrobić w sobie.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Wrzesień jest miesiącem zajmującym szczególne miejsce w naszym polskim kalendarium martyrologii. Dlatego też Przegląd Powszechny proponuje w tym miesiącu serię artykułów, które mogą być pomocne w rzeczowej i wolnej od doraźnych interesów politycznych refleksji o stosunkach polsko-niemieckich. Nie brak też tekstów nawiązujących do dyskutowanych współcześnie problemów, mówi redaktor naczelny Przeglądu Powszechnego ksiądz Tomasz Kot.
Wrzesień należy do miesięcy zajmujących szczególne miejsce w naszym polskim kalendarium martyrologii. Jego pierwszy dzień jest rocznicą rozpoczęcia II wojny światowej, która okazała się szczególnie okrutna dla Polaków. Ostatnio coraz staranniej wspominana jest kampania wrześniowa i powstanie warszawskie. I dobrze, że się tak dzieje, bo ważna i potrzebna jest pamięć o ofiarach i cierpieniach naszych rodaków, o ich bohaterskich czynach. Ważne jest jednak także, by pamięć przeszłości i związane z nią poczucie krzywdy nie stało się fundamentem nieufności, wrogości czy nawet nienawiści. Taka była intuicja listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 65 roku, a zwłaszcza jego znamiennych słów inicjujących pojednanie. Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Pojednanie narodów to proces trudny i wielopłaszczyznowy. W przypadku Polaków i Niemców jest on chyba wciąż jeszcze niezakończony. Pragnąc, by przeżywanie wrześniowych rocznic mogło być jednocześnie kolejnym krokiem we wspomnianym procesie pojednania, wrześniowy numer Przeglądu Powszechnego proponuje serię artykułów, które mogą być pomocne w rzeczowej i wolnej od doraźnych interesów politycznych refleksji o stosunkach polsko-niemieckich. Ich wizję osadzoną w kontekście najnowszej historii z perspektywy polityka kreśli Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych w latach 1989-1993. Zupełnie z innej perspektywy o wzajemnych relacjach polsko-niemieckich pisze Winfried Lipscher, Niemiec, którego losy od urodzenia, tuż przed wojną w Wartenburgu, dzisiejszym Barczewie koło Olsztyna, aż do dzisiaj związały z Polską. Do pojednania nie wystarczą jednak próby wzajemnego zrozumienia podejmowane bez spoglądania na przeszłość, kreśloną nie tylko wielkimi aktami polityków czy ruchami wojsk. Wielka historia, rejestrowana skrótowo w encyklopediach i podręcznikach historii, zaczyna się w codziennym życiu poszczególnych ludzi. I do takiego spojrzenia zapraszają w swoich tekstach Piotr Kopiec i Jerzy Gaul. Pierwszy autor poświęca swój artykuł dramatowi, jaki rozgrywał się w niemieckich kościołach chrześcijańskich w czasie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, a także w czasie jej trwania. Opaczne odczytywanie chrześcijaństwa, połączone ze skądinąd chwalebnym i dobrze znanym nam z polskiego podwórka przywiązaniem do tradycji troski o moralną kondycję narodu, okazało się podatnym gruntem wspierania nazistowskiej ideologii. Jerzy Gaul przypomina natomiast w swoim tekście postać jednego z bardziej znanych krwawych bohaterów budowniczych Imperium Zła, Franca Kuczery. Wspomina go jednak nie tylko jako kata Warszawy. Sięga do o wiele ważniejszych i praktycznie nieznanych etapów jego biografii. Do dzieciństwa syna austriackiego, biednego robotnika rolnego, wcześniej osieroconego przez matkę, którego największym marzeniem było zostać marynarzem. Oba te teksty, śledząc detale małych ludzkich historii, pokazują, jak zło, zazwyczaj banalne i małe, niepostrzeżenie przybiera nieludzką twarz. We wrześniowym numerze Przeglądu Powszechnego nie brak też tekstów nawiązujących do dyskutowanych współcześnie problemów. Gianpaolo Salvini pisze o księżach, którzy porzucają kapłaństwo oraz o tych, którzy powracają do swojej posługi z perspektywy statystyk udostępnionych przez Watykan. Bernard Cesbue w kontekście papieskiego motu proprio, zezwalającego na celebrację mszy według rytu zwanego trydenckim, przypomina historię schizmy arcybiskupa Lefebvre'a oraz wyraża niepozbawione podstaw obawy dotyczące autentyczności pojednania niektórych tradycjonalistów z Kościołem katolickim. I na koniec warto może jeszcze wspomnieć o dyskusji trzech znanych publicystów, Szymona Hołowni, Jarosława Makowskiego i Tomasza Terlikowskiego, którzy wspólnie zastanawiają się, czy istnieje publicystyka specyficznie katolicka, czy jest ona w ogóle możliwa i potrzebna. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.